Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, jestem pracownikiem naukowym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i zostałem zaproszony na tegoroczną edycję Warsaw Mineral Expo, żeby wygłosić wykład o tematyce związanej z morskimi gadami, więc dzisiejszy wykład będzie właśnie poświęcony tym ciekawym morskim wymarłym organizmom. Myślę, że warto na początek jakby od razu sobie powiedzieć, że morskie gady to nie są dinozaury. No, Państwo na pewno kojarzą, że w minionych okresach geologicznych na Ziemi żyły dinozaury, prawda, biegały po lądzie, coś tam zjadały się, walczyły, ale no, wartym zapamiętania jest fakt, że dinozaury były zwierzętami w zasadzie wyłącznie lądowymi. Natomiast w tym czasie, kiedy one żyły właśnie na lądach, to w morzach żyła cała ogromna menażeria innych gadów, w tym wypadku właśnie morskich. I to takich, które z dinozaurami albo nie były jakoś szczególnie blisko spokrewnione, a nawet często nie były blisko spokrewnione same ze sobą. Bo o ile dinozaury jeszcze to jest jedna, powiedzmy, grupa zwierząt, o tyle już morskie gady to jest kilka różnych grup, które zupełnie niezależnie do życia w morzach się przystosowywało. I tutaj macie Państwo pokazaną taką planszę, gdzie widzimy różnych przedstawicieli tych różnych grup. Mamy takie rybokształtne ichtiozaury, mamy mozazaury, mamy długoszyje plezjozaury, mamy nawet żółwie morskie, mamy morskie krokodyle, no cała duża taka różnorodność tego życia. Natomiast pamiętajmy, że właśnie no, to po pierwsze nie są dinozaury, a po drugie one ze sobą, jedne z drugimi, nie są jakoś szczególnie blisko spokrewnione. To jest taka plansza, może się wydawać trochę skomplikowana, ale ja już ją tłumaczę. Plansza, która pokazuje różne linie ewolucyjne zwierząt, które się przystosowywały do życia w morzach. Mamy mniej więcej, tu na górze, proszę zwrócić uwagę, biegnie sobie czas geologiczny. On tutaj na tej planszy biegnie od lewej do prawej, czyli mamy erę paleozoiczną, mezozoiczną i kenozoiczną. Tu, gdzie zero, no to możemy powiedzieć, że mamy czasy dzisiejsze. No i widzimy, że w erze paleozoicznej, a dokładnie no mniej więcej te 400 milionów lat temu, kręgowce wychodzą z morza na ląd, czyli po prostu ryby zaczęły się przystosowywać do życia na lądzie i to są tak zwane czworonogi, czyli wszystkie te zwierzęta, które wywodzą się od tego jednego przodka, który gdzieś tam w odmętach paleozoiku wyszedł na ląd. No i ta grupa zaczęła się różnicować. W takiej szkolnej terminologii no to do czworonogów należą płazy, należą gady, należą ptaki i należą ssaki. I tak się złożyło, że w późniejszym czasie, w erze mezozoicznej i kenozoicznej, różne grupy tych lądowych właśnie czworonogów powracały do morza. I tu macie Państwo pokazane w zasadzie no, większość tych głównych grup, tych właśnie wtórnie wodnych zwierząt. Kolorem pomarańczowym zaznaczone są morskie ssaki, kolorem niebieskim morskie ptaki, a kolorem zielonym morskie gady. No i jak łatwo zwrócić uwagę, jak łatwo zauważyć, ssaki i ptaki to jest głównie historia z tej naszej ery kenozoicznej. No i rzeczywiście Państwo znacie wieloryby, znacie delfiny, znacie foki, z ptaków znamy na przykład pingwiny, mamy różne dzisiaj wtórnie wodne ssaki i ptaki. Natomiast my się dzisiaj skupimy na gadach i proszę zwrócić uwagę, że faktycznie większość morskich gadów to jest era mezozoiczna, czyli właśnie ta era gadów, era, no jak to się mówi często, dinozaurów. Oczywiście do dzisiaj dotrwało kilka grup morskich gadów, no taka chyba najbardziej emblematyczna to będą morskie żółwie, ale to już nie jest to samo, to nie jest ta sama różnorodność biologiczna, co miała miejsce właśnie w mezozoiku. Kiedy na lądach żyły dinozaury, w morzach żyło wiele tych różnych grup gadów morskich. I dopiero kiedy one wszystkie wymarły pod koniec mezozoiku, ich miejsce w oceanach zaczęły zajmować no, głównie ssaki i też troszeczkę ptaki, właśnie jak te chyba najbardziej znane pingwiny. Żeby w ogóle wrócić do morza, no trzeba mieć ciało odpowiednio do tego przystosowane. I ja tutaj wypisałem 5 takich chyba najważniejszych, chociaż na pewno nie wszystkich, adaptacji, które musi wykształcić lądowe zwierzę, aby móc zacząć żyć w środowisku wodnym, czy no już tak mówiąc konkretnie morskim. Więc no mamy tutaj no albo długie i ruchliwe szyje, no to na przykład u fok i uchatek możemy powiedzieć, że one mają takie długie szyje. Z przeszłości geologicznej to by były na przykład plezjozaury z długimi szyjami. Bardzo często będą występowały długie szczęki, bo w środowisku wodnym, no jak się ma długi pysk, to po prostu jest dużo łatwiej chwytać ofiary, jakieś, czy to rybę, czy na przykład kałamarnicę, czy jakiegoś innego, nie wiem, no morskiego gada czy ssaka. Zmysł wzroku jest tutaj kluczowy, on się bardzo przydaje, chociaż pewnie nie wyłącznie. Generalnie w środowisku wodnym opłaca się mieć dobrze wykształcone zmysły. Kończyny przekształcone w płetwy, no oczywista sprawa, nie możemy mieć łap z palcami, prawda, tylko musimy jednak umieć poruszać się w środowisku wodnym, więc tutaj wiosłowate płetwy będą jak najbardziej korzystne. No i żyworodność. Jeżeli chcemy całe życie spędzać w wodzie, no to najlepiej, gdybyśmy byli żyworodni. No i jeżeli mówimy o ssakach, no to sprawa tu jest prosta, bo ssaki również na lądzie są żyworodne, więc kiedy ssaki się przystosowywały do życia w morzach, nie miały w zasadzie tego problemu z rozmnażaniem. Natomiast gady, Państwo wiecie, że są generalnie jajorodne. Więc no, taki żółw morski na przykład, mimo że żyje w morzu, no to musi raz na jakiś czas wyjść na plażę, żeby złożyć w piasku jaja. To jest problem, dlatego że jeżeli chcemy żyć w morzu, ale przynajmniej raz na jakiś czas wyjść na ląd, chociażby żeby złożyć te jaja na plaży, to narzuca nam pewne ograniczenia. Chyba takie najważniejsze ograniczenie będzie się tu wiązało z rozmiarem. No nie możemy mieć wielkości, nie możemy być wielkości płetwala błękitnego i wychodzić na plażę. To by się po prostu nie udało. Największe dziś żyjące żółwie morskie to jest chyba maks, jeśli idzie o rozmiar tego, co może żyć w wodzie, ale jeszcze może wychodzić na brzeg. Gdyby żółwie morskie były większe niż ten największy dziś żyjący, powiedzmy, żółw skórzasty, to chyba już na ląd by wychodzić nie mogły. Więc no, gady musiały przejść na żyworodność w środowisku wodnym i to rzeczywiście miało miejsce. Teraz no, sprawa jeszcze jest taka, że pokazywałem Państwu wcześniej tą planszę z czasem. Mieliśmy tą erę mezozoiczną, no tylko ta era trwała dość długo. Ona się zaczęła mniej więcej 252 miliony lat temu, a skończyła 66 milionów. Czyli no, trwała kilkaset, wiele milionów lat. Przez ten czas, od początku mezozoiku do końca, świat się bardzo zmienił. Zmieniał się układ kontynentów, zmieniał się poziom morza, zmieniał się klimat, zmieniała się generalnie fauna i flora, jaka wtedy żyła. Więc te gady, które żyły w morzach na początku ery mezozoicznej, zasiedlały świat zupełnie inny niż te, które żyły pod jej koniec. Na początku mezozoiku, w okresie triasowym, mieliśmy tak zwany superkontynent Pangea, czyli wszystkie kontynenty były zbite w jedną masę lądową, dookoła był jeden taki wszechocean, więc no, świat w pewnym sensie wyglądał dużo prościej niż dzisiaj. Był bardziej taki, powiedzmy, jednolity. Ale z biegiem czasu, w trakcie mezozoiku, ta Pangea się rozpadała. I tutaj mamy porównanie świata dzisiejszego ze światem z końca ery mezozoicznej, czyli z okresu kredowego. Tu akurat 94 miliony lat temu, mniej więcej połowa kredy. Widzimy, że już ten układ kontynentów jest dosyć zbliżony do dzisiejszego, ale są oczywiście pewne różnice. No na przykład Ameryka Południowa z Afryką są dużo bliżej siebie. Taka chyba najważniejsza jeszcze różnica jest taka, że proszę zwrócić uwagę, że poziom morza był wtedy dużo wyższy niż dzisiaj, więc na przykład większa część Europy i tu powiedzmy Azji Centralnej była pokryta płytkimi morzami, no i tak samo przez Amerykę Północną przechodziło płytkie takie morze śródlądowe, które łączyło Ocean Arktyczny z Zatoką Meksykańską. Więc organizmy morskie mogły po prostu sobie swobodnie przepływać z rejonów tropikalnych, gdzieś tam z okolic dzisiejszej Florydy, przez centralne Stany, na przykład, nie wiem, Kansas, Nebraska, tam gdzie dzisiaj są generalnie, gdzie teren jest dosyć płaski i są takie, powiedzmy, no, rozległe obszary farmerskie, później przez Kanadę i wylądować gdzieś tam w okolicach, gdzie dzisiaj jest arktyczna Kanada. Skoro był wyższy poziom morza, no to oczywiście te morza sięgały dużo głębiej w lądy, czyli po prostu pokrycie świata przez morza było dużo większe niż dzisiaj, no a to sprawiało, że po prostu było dużo więcej środowisk, które można było zasiedlać, więc po prostu warunki dla ewolucji różnych morskich stworów były znakomite. I teraz sobie przejdziemy od początku tej ery do końca. Ja wybrałem kilka takich najważniejszych smaczków. Zaczniemy sobie od Triasu, czyli jeszcze tego pierwszego okresu, gdzie mamy superkontynent Pangea. I to jest taka scenka rodzajowa z brzegu takiego triasowego morza. To jest scena, która pewnie miała czy mogła mieć miejsce gdzieś na przykład na terenie Gór Świętokrzyskich, gdzie mamy krawędź oceanu i na plaży siedzi sobie taka cała, proszę zwrócić uwagę, na drugim planie cała kolonia jakichś półwodnych gadów. Troszeczkę to może przypominać kolonie fok albo lwów morskich. To są, proszę Państwa, notozaury. Tu mamy zresztą po prawej dwóch przedstawicieli tej grupy. I to były rzeczywiście jeszcze gady takie półwodne. Trybem życia bardzo przypominały właśnie dzisiejsze foki. Więc były w stanie wychodzić na ląd, ale już miały łapy, powiedzmy, no, spięte błoną pewno pławną, ale ciągle były tam palce. No i ta scenka, ona pokazuje, że do takiej kolonii notozaurów podpłynął ten jegomość z lewej, to jest przedstawiciel plakodontów, też takich półwodnych, triasowych gadów, bardzo, bardzo specyficzna grupa, bardzo śmieszna, zwierzę o takim charakterystycznym ryjku. Pewno ta scena się jakoś, no tutaj, źle, agresywnie, krwawo nie skończyła, raczej się skończyła na po prostu po pohukiwaniu na siebie i ten plakodont po prostu odpłynął. Przyjrzyjmy się więc temu plakodontowi. Plakodonty były bardzo ciekawe, one też były półwodnymi zwierzętami. Miały pokrój ciała, jak Państwo widzą, taki baryłkowaty, beczkowaty, troszeczkę to może przypominać może legwana morskiego albo na przykład manata czy krowę morską. Takie bardzo szerokie zwierzęta, ale najciekawsze zdecydowanie jest ich uzębienie. Proszę zwrócić uwagę, że w tym śmiesznym ryjku znajdował się zestaw takich płaskich zębów, które w zasadzie w ogóle zębów nie przypominają. To bardziej wygląda tak, jakby zwierzę miało w pysku ziarna żwiru na przykład, albo jakieś może małe takie płaskie grzybki. To jest uzębienie, które jednoznacznie pokazuje, że plakodonty odżywiały się bardzo twardym pokarmem. I na takie zwierzęta, które się odżywiają twardą zdobyczą, mówimy, że to są durofagi. Durofagia, czyli zgniatanie jakiejś twardej zdobyczy. Więc czym się żywiły takie plakodonty? No na pewno się żywiły małżami, na pewno się żywiły jakimiś skorupiakami, może krewetkami, może jakimiś twardymi liliowcami. Tu mamy dwóch takich przedstawicieli plakodontów. Tu zresztą ja cały ten wykład starałem się zilustrować grafikami Bodiego Bogusława Waksmuńskiego, który tworzy nam na Wydziale Geologii takie piękne właśnie rekonstrukcje. No i mamy dwa plakodonty. Jeden jest taki bez pancerza, to jest rodzaj Placodus, drugi już z pancerzem, to jest rodzaj Henodus, bo w ewolucji tych zwierząt doszło w którymś momencie właśnie do wykształcenia takiego jakby żółwiego pancerza, a to było jeszcze przed żółwiami. Więc zanim żółwie wykształciły pancerze, no to pierwsze zrobiły to plakodonty. Ale generalnie tryb życia związany z odżywianiem się przy dnie jakimiś drobnymi, ale na pewno twardymi, oskorupionymi bezkręgowcami. Więc zwierzęta raczej z naszej perspektywy stosunkowo łagodne. No ale teraz ten drugi rzezimieszek z naszej triasowej ryciny, czyli notozaur, no to zwierzę rzeczywiście fokę może trochę przypominać, może właśnie lwa morskiego, może uchatkę. Proszę zwrócić uwagę, że jest już takie całkiem wydłużone, ma stosunkowo długą szyję, czaszka jest płaska i też szczęki są wydłużone, zęby delikatne, szpilkowate. Notozaury głównie polowały na ryby i najwięksi przedstawiciele tej grupy gadów nie byli jakimiś spektakularnymi olbrzymami. One zwykle były w wielkości powiedzmy naszej foki szarej, która w Bałtyku mieszka, więc 2-2,5, może 3 metra. Największe znane z Chin notozaury to gdzieś tam lekko ponad 3 metry mogły osiągać, więc to nie były jakieś spektakularne olbrzymy. No dlaczego to nie były olbrzymy? No pewno dlatego, że właśnie ciągle były spowinowacone z lądem, musiały wychodzić na ląd. Więc skoro wychodziły, no to właśnie nie mogły osiągać spektakularnych rozmiarów. Ale była w triasie grupa, czyli na samym początku ery mezozoicznej, grupa, która bardzo szybko wyewoluowała olbrzymie rozmiary ciała. Tą grupą były ichtiozaury, zwane po polsku rybojaszczurami. No i ta nazwa rybojaszczury wzięła się oczywiście stąd, że zwykle, kiedy myślimy o ichtiozaurach, to mamy coś takiego przed oczami, czyli gada o kształcie rekina albo tuńczyka, tak jak tam na wystawie też mamy model ichtiozaura. Tylko że problem polega na tym, że taki kształt ichtiozaury rozwinęły dopiero na późniejszych etapach ewolucji. Gdybyśmy cofnęli się do jury, czyli powiedzmy 180 milionów lat temu, to tak, wtedy byśmy, w zasadzie wszystkie ichtiozaury miałyby rybi kształt ciała. Ale jeszcze w triasie, te 235 milionów lat temu, w zasadzie rybi kształt się nie pojawiał. Raczej dominował ciągle gadzi kształt i takie pierwotne ichtiozaury, to jest taki bardzo popularny rodzaj Myxosaurus, znany tu z Europy, ze Szwajcarii, z Włoch, z Svalbardu również. No to były zwierzęta maksymalnie osiągające 1,5 metra długości, więc nieduże morskie gady. I jeszcze tu Państwo widzą, że tego rybiego kształtu do końca nie ma. Jeszcze nie ma płetwy ogonowej, pionowej. No i brakuje tej charakterystycznej trójkątnej płetwy grzbietowej, jak u delfina, czy właśnie rekina. Więc pierwsze ichtiozaury oczywiście były nieduże, ale jak powiedziałem, w obrębie tej grupy jeszcze w triasie pojawiły się prawdziwe olbrzymy. I do takich olbrzymów należy na pewno Cymbospondylus. To był jeden tutaj z największych i najgroźniejszych drapieżników triasu. Proszę zwrócić uwagę, że kształtu rybiego jeszcze nie posiada. Bardziej przypomina jakiegoś wielkiego, nie wiem, krokodyla czy kogoś takiego. Natomiast był to olbrzym. Tu proszę zobaczyć, jest czaszka tego cymbospondyla znaleziona na terenie stanu Nevada i opisana przez badaczy w 2021 roku. No proszę zobaczyć, ona jest większa niż dorosły człowiek. A dla porównania mamy tutaj po lewej stronie czaszkę współczesnej orki. Największe orki dziś żyjące mogą osiągać 9 metrów długości. 9, może 10. To już są naprawdę, to jest ta górna granica. Czaszka cymbospondyla była nieporównywalnie większa. Przynajmniej o 1/3 większa. Czyli to zwierzę było na pewno olbrzymie. Żeby tutaj dodać pikanterii całej sprawie, to powiem, że cymbospondyle nie tylko żyły na terenie Stanów Zjednoczonych, ale również tutaj w Europie, bo ich skamieniałości znaleziono również na terenie Włoch, na terenie Szwajcarii i na terenie Niemiec, a nawet w Arktyce. Więc zasięg występowania tych olbrzymich drapieżników był bardzo, bardzo duży. Wiemy, że ichtiozaury w Triasie nie tylko mogły osiągać duże rozmiary, ale były na pewno niesłychanie żarłoczne. I to z kolei informacje o tym dostarczają nam odkrycia z Chin. W Chinach mają wszystko, jeśli idzie o skamieniałości, no i również trafił się taki Guizhou ichthyosaurus, tutaj nazwa też zresztą sugeruje, z jakiego kraju pochodzi to znalezisko. I to jest zwierz kształtem ciała przypominający tamtego cymbospondyla. To chociaż troszeczkę mniejszy, bo powiedzmy 5 metrów, cymbospondyle to się tak szacuje, że nawet do 17 mogły mieć. Ale co ciekawe, w jego trzewiach znaleziono kości mniejszego gada morskiego, który miał około 4 metry. Czyli 5-metrowy ichtiozaur pożarł 4-metrową ofiarę. Być może to się również przyczyniło do śmierci tego ichtiozaura. Tu zresztą proszę zobaczyć, jak pięknie zachowane są te skamieniałości. Mamy głowę, mamy cały tułów i ogon. Ładnie zachowane, chociaż to nie jest jeszcze, nie jest to jeszcze powiedzmy ten top, jeśli idzie o najlepiej zachowane skamieniałości. No ale widzimy, że już ichtiozaury w Triasie po pierwsze mogły osiągać duże rozmiary, a po drugie były takimi właśnie mega drapieżnikami. Były w stanie nawet pożerać niemalże w całości ofiarę prawie tak dużą jak one same. Ale jeszcze rybiego kształtu nie miały. Rybi kształt, on się pojawił co prawda gdzieś tam pod koniec Triasu, ale stał się powszechny w obrębie ichtiozaurów dopiero w następnym okresie geologicznym, czyli w Jurze. I tutaj mamy znowu scenkę rodzajową, tym razem okres jurajski, więc mniej więcej 180 milionów lat temu, teren dzisiejszych Niemiec, no i taka scenka gdzieś wśród szuwarów, wśród wodnej roślinności, dwa niewielkie ichtiozaury ukrywają się przed jednym olbrzymem, który gdzieś tam patroluje sobie ocean. Więc rybi kształt się spopularyzował w Jurze, w obrębie ichtiozaurów. No i tu mamy porównanie. Mamy ichtiozaura, mamy rekina i mamy delfina. Te zwierzęta są na pierwszy rzut oka do siebie bardzo podobne, ale każde z nich należy do zupełnie innej grupy zwierząt. Rekin jest rybą, ichtiozaur jest, no tak po szkolnemu mówiąc, gadem. Delfiny to są ssaki. Zawsze jak gdzieś mówię, że delfiny to ssaki, to mi się taki sketch Kabaretu Moralnego Niepokoju przypomina, nie wiem czy Państwo znacie, gdzie było spotkanie w Jałcie i Józef Stalin się strasznie dziwił, że delfin to ssak? To wygląda jak ryba. No jest to ssak. Za taki stan rzeczy odpowiada konwergencja ewolucyjna, czyli zjawisko, które polega na tym, że nawet daleko spokrewnione, czy no prawie że niespokrewnione ze sobą organizmy, jeżeli żyją w podobnym środowisku, to przyjmują podobny kształt ciała, podobną budowę. No i rzeczywiście to podobieństwo jest uderzające. Ono jest zresztą nie tylko powierzchowne, tyczy się też budowy wewnętrznej, za chwilę to Państwu pokażę, ale są oczywiście pewne różnice. No taka pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jest kształt płetwy ogonowej. U ichtiozaurów był pionowy, u delfinów czy wielorybów jest poziomy. Ssaki morskie, wieloryby, delfiny utraciły tylne płetwy. U ichtiozaurów, co prawda, te tylne płetwy się zmniejszyły względem przednich, ale nigdy nie doszło do ich utraty. Troszeczkę nie wiadomo, dlaczego tak było. To badacze jakby no, różne koncepcje na ten temat mają, ale nie wiadomo tak naprawdę, czemu u ichtiozaurów nigdy nie zanikły tylne płetwy, skoro u wielorybów, u walenii zanikły bardzo, bardzo szybko. Ale powiedziałem, że to podobieństwo jest nie tylko zewnętrzne, ono się tyczy również budowy wewnętrznej. I tutaj mamy kręgi ichtiozaurów, które dużo bardziej przypominają kręgi ryb niż kręgi gadów. Kręgi gadów generalnie, jakbyśmy mieli kręg na przykład dinozaura, albo krokodyla, albo jaszczurki, one będą raczej wydłużone i takie wrzecionowate. Natomiast u ichtiozaurów to są kręgi z boku patrząc wąskie i w centralnej części cieniutkie, natomiast po tej obwodowej grube. Więc bardzo przypominają na przykład kręgi rekinów. Łatwo się rozpoznaje takie kręgi, znaczy łatwo rozpoznać, że mamy to kręg ichtiozaura, a nie jakiegokolwiek innego gada morskiego, bo nie, zakładając, że znajdujemy nawet jakiś fragment tego kręgu ułamany, co się nierzadko zdarza, to niezależnie jak będzie ułamany ten kręg, no to zawsze będzie miał właśnie taki charakterystyczny kształt klepsydry. W środku cienki, po zewnętrznej stronie gruby. Bardzo, bardzo charakterystyczna rzecz. Więc tutaj to podobieństwo do ryb zeszło nawet na ten poziom pojedynczych kości, pojedynczych elementów ciała. Takim miejscem na Ziemi, które dało nam bardzo dużo informacji o ichtiozaurach, jest stanowisko o nazwie Holzmaden. Ono się znajduje na terenie Niemiec, niedaleko Stuttgartu. I tam odsłaniają się, jak Państwo widzą, takie szare, ciemno-szare łupki, czyli takie skały, które się charakteryzują bardzo dobrą oddzielnością płytkową. To jest skała, która pęka na takie cienkie płytki. I na tych płytkach znajdują się skamieniałości. Tam można pojechać, popukać sobie, obok jest muzeum paleontologiczne, gdzie można pooglądać różne szkielety, które tam wydobyto, i to jest jedna z takich płyt z Holzmaden. Zresztą tutaj na wystawie też mamy takie płyty. No i mamy ichtiozaury zachowane w najmniejszym detalu. Proszę zwrócić uwagę, tutaj układ tego szkieletu jest no w zasadzie taki, jak był za życia zwierzęcia. Każda kostka jest na swoim miejscu. Dodatkowo w Holzmaden były na tyle dobre warunki tworzenia się skamieniałości, że tam zachowaniu uległy nawet części miękkie, czyli te, które zwykle się nie zachowują, takie jak skóra, jak mięśnie, jak narządy wewnętrzne. I to odkrycia właśnie z Holzmaden pokazały, że ichtiozaury jurajskie miały rybi kształt ciała, że miały właśnie pionową płetwę ogonową i trójkątną płetwę grzbietową. Wcześniej myślano, że te zwierzęta miały po prostu taki gadzi kształt, troszeczkę krokodyla. Ale dopiero te odkrycia tkanek miękkich pokazały, że rzeczywiście te zwierzęta dużo bardziej przypominały chociażby delfina niż jakiegokolwiek gada. Kolejna ciekawa rzecz, którą można badać dzięki tym skamieniałościom z Holzmaden, to jest to, co te zwierzęta jadły. No i tu widzicie Państwo taką brązową plamę w miejscu klatki piersiowej, w miejscu, gdzie był żołądek po prostu ichtiozaura, czy no generalnie powiedzmy układ trawienny. Jest to amonit, taki spiralnie zwinięta muszla głowonoga, które w erze mezozoicznej były bardzo liczną grupą morskich bezkręgowców. No i ichtiozaury na te amonity właśnie polowały. Dzięki odkryciom z Holzmaden udało się też opisać kilka takich dziwaków, które troszeczkę odbiegały od przeciętnego planu budowy ichtiozaura. Tu mamy na przykład takiego eurinozaura z dużo dłuższą górną szczęką od dolnej. Taki śmiesznie wyglądający, troszeczkę przypominający miecznika. Natomiast ten gość po lewej stronie to jest głowa olbrzymiego ichtiozaura wielkości dzisiejszej orki, a nawet może troszeczkę większego, takiego powiedzmy do 12 metrów długości. To jest ichtiozaur, który się nazywał temnodontozaur. I mamy szkielety z Holzmaden, proszę zwrócić uwagę, tych temnodontozaurów. Tu jest głowa, tu są przednie płetwy, kręgosłup, klatka piersiowa, tylne płetwy i tu się ogon zaczyna. I samo zwierzę, sam ten szkielet jest olbrzymi. One mają, tak jak mówię, 9, 10, 11, 12 metrów. Tam w Muzeum w Historii Naturalnej w Stuttgarcie całe takie wielkie płyty z tymi szkieletami można podziwiać i też takie rekonstrukcje bardziej trójwymiarowe. No i co ciekawe, oczywiście w miejscu, gdzie był układ pokarmowy, udało się znaleźć różne ślady po ostatnim posiłku takich temnodontozaurów. To wszystko to są kości różnych ofiar. No i co się okazuje, do kogo należały te kości? Należały głównie do mniejszych ichtiozaurów. Po prostu temnodontozaury, tutaj skala jest zachowana, mogły polować zarówno na jakieś głowonogi i mniejsze gady, ale również na inne ichtiozaury, więc no, dla takiego pewno 10-metrowego temnodontozaura upolowanie 2-metrowego ichtiozaura to nie był problem żaden. Zresztą Państwo wiecie, że no dzisiaj orki, przynajmniej niektóre orki, polują też na foki, na delfiny, na młode wieloryby, więc można powiedzieć, że to była taka orka ery mezozoicznej, która polowała też na swoich kuzynów. No tu znowu mamy takie pokazanie tego podobieństwa, bardzo, bardzo zestawione ciało miękkie, szkielet i czaszka od dołu. Tutaj chciałem takie drobne różnice pokazać, że mimo tego, że te zwierzęta były bardzo podobne, no to ciągle jakieś różnice się pojawiały i na przykład u ichtiozaurów były dużo mniejsze kości, te zaznaczone na czerwono. To są kości, które budują nasadę języka. U delfinów one są całkiem spore i takie gąbczaste, elastyczne. A to sprawia, że delfiny są w stanie zasysać ofiarę do paszczy. Ichtiozaury raczej nie były w stanie zasysać ze względu na mniejsze te kosteczki, tylko raczej polegały na kłapaniu po prostu długimi pyskami, więc niby podobne, ale jednak jak już dochodzimy do szczegółu, jeśli idzie o sposób pobierania pokarmu, no to był on zupełnie różny. Więc jura należała do ichtiozaurów, ale później przyszedł okres kredowy. I tu mamy znowu scenkę rodzajową z kredy, czyli jesteśmy już na końcu ery mezozoicznej. I to jest taka scenka, która no, mogła mieć miejsce powiedzmy te 66 milionów lat temu, pod sam koniec kredy, na terenie dzisiejszego Maroka. No i pewno, jak Państwo słyszycie, że coś tam morskie gady na terenie Maroka, to może nie być takie oczywiste, no bo Maroko nam się z morzem jakoś szczególnie nie kojarzy. Dzisiaj to jest głównie pustynia, ale jak sobie Państwo przypomnicie jedną z tych map, którą pokazałem na początku, gdzie poziom morza był dużo wyższy, no to północna Afryka też była wtedy przykryta przez morza i na terenie Maroka tworzyły się no, całe takie cmentarzyska morskich organizmów, które po II wojnie światowej zaczęto eksploatować głównie w celu poszukiwania złóż fosforytów. I przy okazji odkryto, że w tych fosforytach są jakieś kości. I dzisiaj jak Państwo się przejdziecie po naszej, tutaj po giełdzie, też po innych salach, to zobaczycie Państwo piękne skamieniałości gadów morskich i nie tylko, również na przykład rekinów z Maroka. I przekonacie się, że one tam występują w hurtowych ilościach. Zęby mozazaurów czy rekinów to nie jest nic nadzwyczajnego. Tam w jedno popołudnie, jak się wie, gdzie szukać i siedzi 2-3 godziny, popuka młoteczkiem, to można cały wyjść z całym workiem pięknie zachowanych właśnie zębów rekinów czy morskich gadów. No i mamy taką scenkę właśnie, która się działa na terenie tego Maroka te 66 milionów lat temu. Dwa mozazaury rozrywają jakiegoś biednego plezjozaura, który akurat no miał na tyle mało szczęścia, że tutaj dał się złapać. Więc kreda to był czas mozazaurów. Co to takiego te mozazaury? To były gady, które akurat w przeciwieństwie do tych wszystkich wcześniejszych ichtiozaurów, plakodontów, notozaurów, to mozazaury akurat mają, są powiedzmy najbliżej spokrewnione z dziś żyjącymi gadami, a konkretnie z jaszczurkami. Mozazaury to są kuzyni dzisiejszych waranów. Warany i mozazaury mają wspólnego przodka, który gdzieś tam, no powiedzmy, właśnie na początku okresu kredowego żył. To jest, powiedzmy, z grubsza 100 milionów lat temu. No i więc no, nie dziwi, że jak patrzymy na mozazaura, no to jest to taki z grubsza smok z Komodo, tylko powiedzmy z tymi wszystkimi cechami, które umożliwiały mu życie w morzu, czyli mają one płetwę ogonową, mają łapy zmienione w płetwy, no i generalnie ciało jest odpowiednio wydłużone. Jak sobie popatrzymy teraz na czaszki, no to też tutaj podobieństwo jest zauważalne. Po prawej mamy czaszkę smoka z Komodo, po lewej mamy mozazaura. No to te czaszki są rzeczywiście bardzo podobne do siebie, tylko czaszka mozazaura wygląda trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że gdyby te kości u warana były plastyczne, jakbyśmy tak złapali tu z przodu tej czaszki te kości i starali się je wyciągnąć, no to otrzymamy taką czaszkę mozazaura. Po prostu z racji, że mozazaury przystosowywały się w trakcie ewolucji do życia w morzach, no to oczywiście ich ciało musiało być dużo bardziej opływowe, więc pyski też stawały się takie bardziej wydłużone, smukłe, żeby móc toń wodną szybko penetrować w różnych właśnie tam niecnych, drapieżnych celach. Skupię się na tych mozazaurach znanych z Maroka, chociaż oczywiście mozazaury znane są niemalże z całego świata. Nawet w Polsce się znajduje zęby mozazaurów. Jeden taki ząb możecie Państwo w gablocie tutaj zobaczyć. Natomiast z Maroka najbardziej znany jest Mozazaurus Bożei. I to jest taki, chciałoby się rzec, taki sztampowy mozazaur. Niczym się specjalnie nie wyróżniający. No i czy jak się Państwo tutaj po giełdzie przejdziecie, czy gdzieś, nie wiem, w internecie, jak kolekcjonujecie skamieniałości, no to jest duża szansa, że na zęby takiego mozazaura się prędzej czy później Państwo natkniecie. No ręki bym absolutnie do niego nie wyciągał. Duże takie szpiczaste zęby. No i zwierzę spore. Żeby oddać skalę tego mozazaura, no to trzeba przynajmniej cztery dorosłe osoby ułożyć jedna po drugiej, no to wtedy powiedzmy, że osiągniemy długość właśnie tego mozazaura. Ale to jest taki typowy mozazaur. Natomiast tam w Maroku żyło kilka takich, powiedzmy sobie, dziwaków. I teraz tak sobie przeleźmy po nie pokrótce. Mamy takiego mozazaura, co to nazywa się Globidens. I tutaj znowu pojawia się słowo durofagia. Państwo pamiętacie, w Triasie mieliśmy durofagiczne plakodonty, czyli takie, co miały płaskie, guzikowate zęby do zgniatania twardej zdobyczy. No i u mozazaurów ta rzecz się powtórzyła i tutaj właśnie zęby tego Globidensa wyglądają jak takie grzybki. On może troszeczkę tak śmiesznie w sumie wyglądać, tak jakby był, nie wiem, jakby mu coś było z tymi zębami, prawda? Jakby coś tu jest nie tak, jak na to patrzymy. No ale on po prostu używał tych zębów do zgniatania właśnie jakiejś twardej zdobyczy. Tutaj na tej rekonstrukcji zgniata muszle amonita znowu, czyli znowu te spiralnie zwinięte głowonogi powracają. Ale były i dużo, dużo groźniejsze mozazaury. To jest rodzaj prognatodon. I to pewnie właśnie dwa prognatodony mieliśmy przed chwilą na tej planszy, gdzie rozrywały plezjozaura, bo prognatodon to był już mozazaur w stylu znowu takiej dzisiejszej dużej orki, czyli duży drapieżnik polujący na grubego zwierza. Zresztą czaszka prognatodona widać, że jest taka no, masywna i te zęby budzą grozę. Jak się przyjrzymy samej żuchwie, paczka fajek dla skali, no to widzimy, że ta kość budująca żuchwę jest szeroka, taka masywna, na pewno potężne mięśnie musiały być przyczepione do tej paszczy. No i same zęby też widać, że są masywne, duże, mają szerokie korony i jeszcze dodatkowo te zęby były bocznie spłaszczone, co umożliwiało wbijanie ich w ciała ofiar. Najprawdopodobniej tego typu mozazaury były nie tylko zdolne do rozrywania ciała miękkiego, ale miały na tyle silne szczęki i zęby, że potrafiły miażdżyć kości. Więc na przykład pożarcie żółwia morskiego nie było specjalnie trudne dla takiego mozazaura. I żeby nie być gołosłownym, no to na terenie Maroka znajduje się również koprolity, czyli skamieniałe odchody. I tutaj macie Państwo taki koprolit, czyli skamieniała kupa mozazaura, w której są kości. Mamy całą pięknie zachowaną czaszkę żółwia, tu mamy jakieś jeszcze pojedyncze kosteczki, a tu mamy szczęki wielkiej ryby. I to wszystko w jednej kupie zostało po prostu wydalone przez takiego mozazaura. Skąd my wiemy, że to jest w ogóle kupa? No bo to mogłoby być przecież jakieś takie przypadkowe nagromadzenie. Otóż okazuje się, że jak zbadano dokładnie powierzchnię kości, zresztą tutaj to nawet widać miejscami, to ta tkanka kostna wygląda tak, jakby ktoś na nią wylał jakąś żrącą substancję, na przykład kwas. Czyli widać, że to jest coś, co się trawiło w trzewiach mozazaura. Drapieżniki zresztą, w ogóle nie tylko mozazaury, generalnie drapieżne zwierzęta, mają bardzo szybkie procesy związane z trawieniem. To znaczy drapieżnik zjada ofiarę, wytrawia co tam ma do wytrawienia i te substancje odżywcze, które chce wydobyć z ofiary, to wydobywa i wydala. W przeciwieństwie do roślinożerców, na przykład no, do krowy, prawda, która ma, krowa ma ileś tych komór fermentacyjnych w brzuchu, je trawę cały dzień i potem to się wszystko tam mieli, fermentuje w brzuchu krowy i to jest bardzo długi proces. U drapieżników jest szybki, ale widzimy, że te kwasy żołądkowe musiały być bardzo agresywne, że nie dość, że wytrawiły całe to miękkie, które było dookoła, ale jeszcze zaczął się proces właśnie trawienia tkanki kostnej, czyli no nawet taki, wydawać by się mogło, opancerzony żółw, no w zasadzie tutaj nie miał szans z takim wielkim mozazaurem. Ale były inne mozazaury, to jest rodzaj Gavialimimus, i ta nazwa oznacza naśladujący gawiala. No to Państwo może kojarzą, gawial to jest taki bardzo długoszczęki krokodyl żyjący dzisiaj w Azji, który żywi się rybami. I tu rzeczywiście, jak sobie popatrzymy na pysk takiego gawialimimusa, no to są długie, smukłe szczęki z takimi igiełkowatymi, stożkowatymi, delikatnymi zębami. Zdecydowanie był to rybożerca, który po prostu kłapał paszczą i polował najpewniej na jakieś ryby ławicowe. Ale był jeszcze taki rzezimieszek, Xenodens, i to był z kolei nieduży mozazaur, bo tak no, nie był dłuższy od dorosłego człowieka, ale ciekawe są jego zęby znowu, bo te zęby były stosunkowo krótkie, ale bardzo szerokie, bardziej przypominają zęby rekina niż zęby gada. To jest takie typowe uzębienie, jak u wielu rekinów, które mają zęby tnące do rozcinania mięsa. Więc pewno to był nieduży drapieżnik, ale zajmujący pod koniec kredy miejsce, które dzisiaj zajmują, powiedzmy, jakieś no tam mniejszych rozmiarów czy średnie rekiny. I teraz, żeby sobie to zestawić, o, proszę zobaczyć, to jest zestawienie łubów tych czterech różnych mozazaurów, więc mamy tego Xenodensa z zębami rekina, to jest ten prognatodon o potężnych szczękach, to jest Gavialimimus, czyli ten, co chwytał ryby, no i ten najśmieszniejszy Globidens z tymi grzybkowatymi zębami do durofagi, czyli do rozgniatania, jak w moździerzu, jakichś skorup prehistorycznych, morskich bezkręgowców. Więc wszystkie mozazaury z grubsza można powiedzieć, że były podobne, ale tak ogólnie były podobne z wyglądu. Natomiast najważniejsza różnica znajdowała się w ich pyskach. Tutaj to kształt zębów decydował o trybie życia i o tym, czym się żywiły i jak się żywiły. Więc dzięki temu, że każdy mozazaur znalazł jakiś, że się tak wyrażę, pomysł na siebie, to te mozazaury nie wchodziły sobie w drogę i dzięki temu w jednym ekosystemie, w tymże Maroku 66 milionów lat temu, mogły koegzystować ze sobą. No bo gdybyśmy mieli dwa mozazaury, które starałyby się zajmować tę samą niszę ekologiczną, na przykład odżywiać tym samym pokarmem i mieć taki sam albo bardzo zbliżony sposób pobierania tego pokarmu, no to prędzej czy później doszłoby do konfliktu między takimi dwoma gatunkami i koniec końców doszłoby do zmarginalizowania jednego z nich. Ale dzięki temu, że każdy miał jakiś pomysł na siebie, można było ewoluować we wszystkie strony i tutaj też różnorodność biologiczna tych mozazaurów w Maroku jest dlatego niesłychanie duża I to wszystko działo się zaraz przed tym wielkim wymieraniem pod koniec kredy, gdzie na lądach wyginęły dinozaury, no a w morzach właśnie morskie gady z tymi właśnie mozazaurami na czele. No ale kiedy one zniknęły, no to opustoszały miejsca w oceanach dla wielkich drapieżników. No i Państwo na pewno wiecie, kto te miejsce zajął. Zajęły te miejsce ssaki. Głównie walenie, wieloryby, delfiny. I to jest taka scenka na zakończenie wykładu, która nam by rozpoczynała tę następną erę, erę ssaków, czyli kenozoik. I tu mamy takiego prawieloryba bazylozaura, którego skamieniałości na terenie Egiptu znaleziono. On się nazywa bazylozaur, bo kiedyś myślano, że jak znaleziono po raz pierwszy jego kości, że to były kości jakiegoś gada. Potem się okazało, że to wieloryb, tylko taki no bardzo, bardzo zupełnie inny od dzisiejszych wielorybów. No i ten bazylozaur chwyta tutaj w szczęki jakiegoś wielkiego rekina, ale to już mówię, to już jest historia ta zupełnie późniejsza, już po wymarciu morskich gadów. Może jeszcze kiedyś będzie szansa, jak mnie znowu tu zaproszą, to żeby Państwu opowiedzieć tym razem te historie morskich ssaków. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Ode mnie to tyle.